Barok. Nazwa baroko oznacza dziwny. Oczywiście też tłumaczymy, że to jest z portugalskiego, to jest taka perła o nieregularnym kształcie. Dlaczego w ogóle ma to słowo znaczenie? Dlatego, że barok ma być epoką, która ma zadziwiać. Znaczy twórczość barokowa ma zadziwiać widza czy czytelnika. On nie może być przyzwyczajony. Spokój i takie przyzwyczajenie to było w tych epokach klasycyzujących. No i że bardziej wiesz, czego się spodziewać. Tutaj dobrze jest jednak, dzisiaj sobie może nawet o tym porozmawiamy, bo jak pytałam się, co ja dzisiaj z wami zrobię, to usłyszałam, że może trzeba porozmawiać o piersiach, więc dzisiaj będą piersi. Więc pokażę wam, na czym wygląda, na czym polegają kontrasty barokowe. Mówiliśmy sobie o zakładzie Pascala, że wiara nie wymaga od nas zbyt wielkiego wysiłku, zatem po prostu w razie czego, gdyby Bóg istniał, istniało życie pozaziemskie, tak? Pozagrobowe, to warto wierzyć. Mówiliśmy o panteizmie, tutaj Baruch Spinoza nam się pojawia. Po prostu postrzegamy Boga w naturze, która jest wokół nas. Mówiliśmy oczywiście, jeżeli chodzi o filozofów, także o Kartezjuszu, o tym, że docieranie do prawdy robi się drogą najpierw intuicji, później dedukcji. Tak? Czyli najpierw coś przeczuwamy, wydaje nam się, a później szukamy i sprawdzamy. Taką metodą Sherlock Holmes rozwiązywał zagadki. Miał przeczucie, że ktoś jest zbrodniarzem i szukał poszlak. Plus Kartezjusz jeszcze z natywizmem, czyli że człowiek rodzi się z pojęciem Boga i dlatego może funkcjonować w świecie. To będzie ważne, bo później będziemy robić Johna Locke'a i on powie, że człowiek rodzi się jednak jako czysta karta, tabula rasa. I wszystkie wartości są nabywane w trakcie życia przez empirię, czyli przez doświadczenie. Dlatego warto tego Kartezjusza tu już wspomnieć. Na dodatek z tym Kartezjuszem jeszcze dla nas ważne jest res cognitas, czyli człowiek to rzecz myśląca. Taki chodzi o podmiotowość. Zdajemy sobie sprawę z naszego istnienia i z naszych procesów myślowych. Zatem dubito ergo sum, wątpię, więc jestem, i cogito ergo sum, myślą, więc jestem. I to na razie. Robiliśmy sobie też wstępnie wyjaśnienie pojęć chociażby takich jak manieryzm, i on będzie ważny, bo manieryzm to jest taki etap między renesansem a barokiem. Dla wielu barok to jest tak zwany spleśniały renesans, tak jakby czasy zepsucia renesansu. I to jest przesadna dekoracyjność. Nie ma ładu, nie ma harmonii, musimy popisać się wirtuozerią. I stąd często o baroku się mówi, że to jest przerost formy nad treścią. To był manieryzm. I jeszcze cechy stylu barokowego. Musi być nierówno, zatem będzie niepokój, będzie dynamika, będzie dysharmonia, zmysłowość, taka niemalże erotyzm, no i niejasność, to nie będzie jakiś jasno zwerbalizowany przekaz. Zatem koncept. To jest tak jak ze śpiączką. Na całym świecie jest koma, my mamy śpiączkę, tak na całym świecie jest marianizm, a my mamy koncept. Łatwo zapamiętać przez analogię. Konceptyzm, znaczy jakiś pomysł, nie? To jest jakaś niesamowita konstrukcja utworu. I będziemy widzieć koncept, przede wszystkim to sobie omówimy w poezji, ale pokażę wam też, jak graficznie można te koncepty przedstawić. No i tak, żebyśmy... O co w tym wszystkim chodzi? No, nasz czytelnik nie będzie mógł się spodziewać tego, co my chcemy tutaj przekazać. Czyli biorąc nasz tekst w ręce, nie może wiedzieć, co będzie dalej. Jak to zrobić? Na przykład można zrobić koncept. To jeszcze zobaczycie później, jak to jest zrobione, i jeszcze zrobimy z tego notatkę. Można zrobić koncept treści i koncept formy. Tak, no, dzieło literackie składa się z formy i treści. I jeżeli chodzi o treść, to najczęstszym zabiegiem jest porównywanie ze sobą jakichś dwóch totalnie z różnych światów rzeczy i doprowadzenie ich do też szokujących wniosków. Zobaczycie to za chwileczkę na sonecie. No i można zrobić koncept formy, to też wam za chwileczkę pokażę. Czyli na przykład zbudować cały utwór na jednym środku stylistycznym. Na przykład całość na antytezie. I znowu doprowadzić do jakiegoś dziwnego wniosku, takiego wow! Musi czytelnik zrobić wow! I to jest chyba najfajniejsza rzecz w baroku. Reszta to będzie marność nad marnościami, wszystko marność. A to jest zabawa. W sensie się troszkę pobawimy. Dość interesujący tekst tutaj mamy o estetyce nadmiaru. Możecie go sobie przeczytać w wolnej chwili. I tym, że koncept zwany marianizmem tutaj mamy z nurtu metafizycznego przechodzimy do nurtu światowej rozkoszy. To znaczy będziemy mówić o metafizyce, czyli o jakiejś tajemnicy, o czymś boskim, nieodgadnionym, o jakichś zaświatach, czymś nieziemskim. I będziemy to równać bardzo często z erotyką, która jest raczej, należy do sfery profanum, a nie do sfery sakrum. I w wierszach koncepcyjnych będziemy mogli dostrzec poetykę kontrastu i takie tropy jak antytezy, oksymorony, paradoksy. Co to jest antyteza? Kocham cię i cię nienawidzę. Oksymoron? Jakaś sucha woda. Paradoks? Na pewno nie będzie to, będzie to coś niemimetycznego. Teraz, jakie jeszcze środki stylistyczne? Alegorie. Co to jest alegoria? Jedno znaczy symbol, żeby jednak ten widz trochę się łapał, o co nam chodzi. Hiperbole, czyli przesady. Peryfrazy. Co to jest peryfraza? A, wyjaśnione, sorry. Omówienie. Czyli zamiast powiedzieć syrena, to powiedzie kobieta z rybim ogonem. Wyliczenia liczne i anafory. A anafora to? To jest to powtórzenie na początku wersu. Macie początek taki sam wersów w różnych miejscach. I oczywiście bardzo często będzie się korzystało z przerzutni i z inwersji, będzie się łamało szyld zdania. To będzie już wszystko po to, żeby właśnie szokować chociażby konstrukcją. Koncept rozumiany jako fantazja, dowcip, pomysł był nie tylko elementem budowy dzieła literackiego, stał się częścią życia codziennego, obyczaju i kultury materialnej. Koncepty pojawiały się nawet w sztuce kulinarnej. Staropolskie książki kucharskie podają na przykład przepis na kapłona. Kapłon to tyczony, wykastrowany kurczak. Kapłona pieczonego, aby ze stołu zleciał. Uwaga, takie danie. Oczywiście celem podania żywego, a jednocześnie upieczonego ptaka miało być osiągnięcie podziwienia gości. Jest to oczywiście okrutne, ale wtedy, jak już sobie rozmawialiśmy, uważano, że zwierzęta nie czują i nie istnieje jakieś brutalne zachowanie wobec zwierząt, nawet jeżeli wiąże się z ich uśmiercaniem. Więc tutaj robiono sztukę kulinarną taką, że on był upieczony na żywca i miał jeszcze biec. I Mickiewicz panu Tadeuszu również podaje koncept kucharski. Na uczcie zaręczynowej Tadeusza i Zosi pojawia się ryba niekrojona, u głowy przysmażona, we środku pieczona, a mająca potrawkę z sosem u ogona. Więc widzicie, zaskakiwanie ludzi w wielu sferach życia musi być. Dlaczego? Czy ludzie renesansu byli już znużeni sztuką? Już ona była tak przewidywalna przez odwołanie do antyku? Przestała wystarczać? Czy może po prostu to jest coś takiego jak współczesna sztuka tworzona przez różnych twórców i może nawet przede wszystkim przez młodych twórców, która ma właśnie się wyróżniać, zwrócić na siebie uwagę. Ten twórca przez to, że zaszokuje, może zaistnieć. Jeszcze jest jedna przesłanka, którą badając to twórcy wymyślili, dlaczego ktoś chciał robić coś nowego i dlaczego ruszyła ta machina ciągle bycia innym, dziwniejszym, bardziej zaskakującym. Mianowicie, jak już mówiliśmy sobie o tym, że w baroku świat runął wielu ludziom, to przede wszystkim, musimy to niestety powiedzieć kolejny raz, ziemia nie jest płaska. Wymyślano przez to jakieś sztuczne formy, które będą odbiegały od tej codzienności. Bo codzienność była, jak tu czytamy, chaosem, plątaniną sprzecznych wartości. Człowiek epoki baroku nagle został sam, zdany tylko na siebie, zmuszony do dokonywania niełatwych wyborów. Jak się zatem okazuje, wykorzystywanie typowych dla konceptyzmu paradoksów, antytez, oksymoronów miało głęboką motywację psychologiczną. Odpowiadał wewnętrznym przeżyciom wrażliwego człowieka i jednocześnie ukazywało czytelnikom, jak skomplikowany jest świat. Czyli musimy łączyć teraz miłość i cierpienie, rozkosz i śmierć i ból. Mamy połączenie ekstazy religijnej z ekstazą erotyczną. Dzisiaj może to być szokujące, ale wtedy, jak czytamy, było gdzieś tam realne, bo im świat się sypnął, a jednocześnie nie chcieli pisać o świecie. Stąd być może taka mnogość paradoksów. Więc na początek przeczytamy sobie Jana Andrzeja Morsztyna. To nazwisko trzeba zapamiętać, będzie się do znudzenia nim przy tym baroku męczeni. Jan Andrzej Morsztyn, później Mikołaj Sęp-Szarzyński i Daniel Naborowski, to będą nasi tacy czołowi twórcy. I ten Jan Andrzej Morsztyn był niezły, zaraz zobaczycie. Ten wiersz już będzie nam pokazywał, czym jest koncept. Zacznę czytać. Prędzej kto wiatr w wór zamknie, Prędzej i promieni słonecznych drobne kąski wrzenie do kieszeni. Prędzej morze burzliwe groźbą uspokoi. Prędzej zamknie w garść świat ten tak wielki jak stoi. Prędzej pięścią bez swej obrazy ogniowi dobije. Prędzej świeci obłoki połowi. Prędzej płacząc nad Etną łzami ją zaleje. Prędzej niemy zaśpiewa i ten co szaleje, co mądrego przemówi. Prędzej stała będzie fortuna i śmierć z śmiechem w jednym domu siędzie. Prędzej prawdę poeta powie i sen płonny. Prędzej i aniołowi płaczni będzie plonny. Prędzej słońce na nocleg skryje się w jaskini, w więzieniu będzie pokój, ludzie na pustyni, prędzej nam zginie rozum i ustaną słowa, niżli będzie stateczną, która białogłowa. Szachmat. Przypomnę, że mamy XVII wiek. To miał być żarcik. Macie tutaj koncept związany z formą. Zobaczcie, ile jest anafor. Niemalże każda myśl zaczyna się od słowa prędzej. No i te wszystkie porównania, które są właśnie paradoksami, bardziej tak, paradoksy, doprowadzają nas do wniosku, że to wszystko jest bardziej możliwe niż to, że dziewczyna będzie wiedziała, czego chce. Rozumiemy, że dzisiaj ten tekst to byśmy zlinczowali. Może ty nam... Myślę, że wtedy miało to być po prostu zabawne. Zwłaszcza, że jednak przypomnijmy sobie, że nie wszystkie kobiety umiały czytać. Więc to było taki żarcik męski. Wiecie, między twórcami i czytelnikami. Ale będzie dużo na te białogłowy w tekstach barokowych, ale też w formie erotyku, więc zaraz zobaczycie. To było to, czyli widzicie, mamy konstrukcję zbudowaną jak taki łańcuch kompozycji identyczny i dochodzimy do szokującego wniosku, którego się nie spodziewaliśmy tutaj. A jeżeli on sprawił, że jest nadal niesmacznie, to znaczy, że nadal działa koncept. Jakby on znowu nas gdzieś tam zszokował, nie sprawił, że nam jest milutko. Koncept, który jest najbardziej wyraźny i taki najważniejszy. Możecie zobaczyć w sonecie do trupa. I ten sonet jest dla Was tak ważny, że niemalże moglibyście się go nauczyć na pamięć. On się Wam przyda w wielu, wielu pracach. Dobrze by było zapamiętać sobie kilka wersów, przeczytać kilka razy, on wtedy wchodzi w głowę sam i po prostu będziecie mogli go cytować. Sonet do trupa. I tutaj nie dość, że będziemy mieć... Powtórzenia, już tak gołym okiem możemy zobaczyć, że tu jest mnóstwo anafor, ciągle jest ty. Będziemy mieć porównania i paradoksy. Porównanie będzie szokujące i doprowadzi nas też do nieoczywistych wniosków. Leżysz zabity i jam też zabity. Ty strzałą śmierci, ja strzałą miłości. Ty krwie, ja w sobie nie mam rumianości. Ty jawne świece i ja mam płomień skryty. Tyś na twarz suknem żałobnym nakryty, ja zawarł zmysły w okropnej ciemności. Ty masz związane ręce. Ja wolności zbywszy mam rozum łańcuchem powity. Ty jednak milczysz, a mój język kwili. Ty nic nie czujesz, ja cierpię ból srodze. Tyś jak lód, a ja w piekielnej śreżodze. Ty się rozsypiesz prochem w małej chwili, ja się nie mogę, stawszy się żywiołem, wiecznym mych ogniów rozsypać popiołem. Co sądzicie o tym wierszu? O tym sonecie? Sonet przypomnie 4-4-3-3, taki jest układ wersów. Zobaczcie, że w tych tekstach renesansowych nie mieliśmy takich wyznań z wnętrza człowieka. Nie było tak wiele o tych emocjach. Te treny były zaskakujące, że już tyle się mówi o emocjach. A tutaj podmiot liryczny jest nieszczęśliwie zakochanym i porównuje się do trupa, bo trafiła jak strzała, więc bawi się też słowem, ale też porównuje się i pokazuje różnicę. Ty jawne świece, ja mam płomień skryty. Chodzi o to, że wokół trumny są ustawione świece. Zobaczcie, że nawet mamy porównanie tego sukna żałobnego, które przykrywa zmarłego i przykrywa też umysł zakochanego. Tu się dużo mówi o zakochaniu, o tym stanie. No i przede wszystkim to, że jednak ten trup ma lepiej, bo on już milczy, bo on już nic nie czuje, bo jego już ogień piekielny nie pali, tylko jest zimno i on się może za sekundę rozsypać w proch. Ten zakochany musi trwać, kwilić, to nie jest zwykłe, to jest gorzej niż jęczeć, cierpieć i nie ma szans na to, że za chwileczkę się rozsypie i to się skończy. Więc ten sonet do trupa zapamiętajcie sobie jako koncept treści. Jakże mamy porównanie, mnóstwo anafor, paradoksów i wniosek jest tak dość nietypowy, że jednak trup może mieć coś gdziekolwiek lepiej na świecie. Przejadę, pozwólcie, szybciej, bo chcę zobaczyć, czy mam te piersi, które Wam obiecałam. Tu nie ma tych piersi, które Wam obiecałam, więc pozwolę sobie tutaj. Znowu mamy do czynienia z sonetem, dość trudną formą i wybitną i kojarzącą się filozoficznie i refleksyjnie. Wprawdzie Szekspir pisał nam sonety o miłości i sonety z takim zabarwieniem erotycznym, ale one też miały takie przesłanie refleksyjne. Będziemy później jeszcze czytać liczne sonety, były już też do Laury, a będziemy czytać sonety Mickiewicza. One też będą miały taką refleksyjną, filozoficzną myśl o świecie, o tym podmiocie. A tutaj już sam wybór klasycznej formy będzie szokujący w związku z treścią. I szokujące jest też to, będzie to porównanie i te wnioski, o czym to jest. Przypomnę XVII wiek i przypomnę, że w baroku bardzo tłumiono jakiekolwiek herezje. I to jest czas inkwizycji. Na krzyżyk na piersiach jednej panny. I znowu to jest Jan Andrzej Morsztyn. O święta mego przyczyno zbawienia, któż Cię wzniósł na tę jasną kalwaryją, gdzie dusze, które z łaski Twoje żyją w wolności, znowu wsadzasz do więzienia? Z którego, jeśli już oswobodzenia nie masz i tylko męki grzech omyją, proszę, niech na tym krzyżu ja pasyją i krucyfiksem będę do wytchnienia. A tam nie umrę, bo patrząc ku Tobie, już obumarła nadzieja mi wstaje i serce rośnie rozgrzane piersiami. Nie dziw, że zmarli podnoszą się w grobie, widząc, jak kiedyś ten, co żywot daje, krzyż między dwiema wystawion łotrami. O święta mego przyczyno zbawienia, to tak jakby się modlił, ale to będzie do zbawienia, którym jest dzięki Chrystusowi. Któż się wniósł na jasną kalwaryjo? Co to jest kalwaria? Kalwaria to jest takie wzgórze w Jerozolimie. Na Kalwarii jest droga krzyżowa na tym wzgórzu. Lubi pagórkowy teren i tam jest po prostu elementy drogi krzyżowej. Plus samo słowo kalwaria może oznaczać też cierpienie. Więc mamy dwuznaczny. Tak? Czyli zarówno miejsce kultu religijnego, jak i po prostu cierpienie. Tutaj mamy, że ktoś tego Chrystusa wzniósł na górze, na Kalwarii, przy drodze krzyżowej. Zastanówmy się, co jest tą kalwarią. Bo gdzie dusze, które z Twojej łaski żyją w wolności, znowu sadzasz do więzienia. Okej. Okay. Srygo, jeśli już oswobodzenia nie masz i tylko męki grzechy umyją, proszę, niech na tym krzyżu ja pasyję i krucyfiksem będę do wytchnienia. On mówi o jakiejś górze, która powinna dawać zbawienie, a jednak może go doprowadzić do grzechu. I on marzy o tym, żeby ten krzyżyk, który jest tam przy tych górach, który ma, krzyżyk ma oczywiście, dlatego krzyżem było krzyżowanego Chrystusa. On by chciał być tym krucyfiksem. Powiedzmy, że to, co tutaj sobie zawiesiłam, to jest krzyżyk i tu jest Chrystus. I on by chciał być tym Chrystusem tu ukrzyżowanym. A tam nie umrę. Kiedy stanie się tym Chrystusem ukrzyżowanym na krzyżyku, na medoliku, który, już dojdę, zawiśnie między piersiami kobiety, to on nie umrze, bo będzie patrzył ku niej i już obumarła nadzieja mu wstanie. I serce mu urośnie rozgrzane piersiami. Tego nie będę tłumaczyła, to wiecie. Nie dziw, tak, czyli nie dziwcie się, że zmarli podnoszą się w grobie, widząc, jak kiedyś ten, co żywot daje, czyli Chrystus, krzyż między dwiema wystawion łotrami. Łotry to piersi. Tada! Jan Andrzej Morsztyn, początek XVII wieku. Nie tyle jest fajny, co bardziej szokujące i fajne chyba jest to, że to powstało tak dawno. Morsztyn mówi, że celem tworzenia poetyckiego jest samo dzieło, przedmiot estetyczny. Utwór demonstruje własną artystyczną doskonałość, a rzeczywistość zewnętrzna jest tylko tworzywem. Twórca przyjmuje postawę przeciwną regułom imitacyjnym, obwarowanym autorytetem poetyki klasycyzującej. Słuchajcie, tu już mamy jakieś myślenie o koncepcie też takim, czyli też pomyślę, jak będziemy tworzyć, czyli jest jakiś program. Nie podporządkowuje się światu jako badacz i naśladowca natury, ale rządzi nim suwerennie i despotycznie. Poeta alter deus, czyli drugi Bóg, już nie jest homo artifex, on już jest alter deus. Reorganizuje dowolnie rzeczywistość, redukuje ją do roli służebnej, wręcz pretekstowej. Czyli po prostu kwestia ukrzyżowanego Chrystusa była tylko pretekstem do tego, żeby pochwalić piersi jakiejś kobiety. Idziemy dalej. To, że zadziwić przede wszystkim i że tam wzięliśmy od Jim Battisti Marina, to wiemy. Tu jest to, co już Wam mówiłam. To był ten wiersz. To jest wytłumaczenie. Co na to do trupa. I teraz pokażę Wam inne przykłady konceptu, które nazwali tu przewodnikiem po poezji kunsztownej, ale to, co chcę, żebyście na pewno wiedzieli, to są wiersze sumacyjne. Sumacja to jest właśnie ta puenta. Taka, która jest najważniejsza i rzuca nam światło na cały utwór. I ona zawsze się znajduje oczywiście na końcu. I tutaj koniecznie zapamiętajcie sobie też to nazwisko. To jest Daniel Laborowski. Bardzo tajemnicza postać. Podobno był szpiegiem. Zna wiele języków. Nie wiadomo, czy ile tekstów jest jego i czy one są jego. Gdzieś nam zanikł w historii ten człowiek. A to dziwne. Bardzo dobrze pisał. Twe oczy, skąd kupido na wszeziemskie kraje, córo możnego króla harde prawa daje. Nie oczy, lecz pochodnie dwie nielutościwe, które palą na popiół serca nieszczęśliwe. Nie pochodnie, lecz gwiazdy, których jasne zorze błagają nagłym wiatrem rozgniewane morze. Nie gwiazdy, ale słońca pałający różno, których blask śmiertelnemu oku strzymać próżno. Nie słońca, ale nieba, bo swój obrót mają i swoją śliczną barwą niebo wprzód nie dają. Nie nieba, ale dziwnej mocy są bogowie, przed którymi padają ziemscy monarchowie. Nie bogowie też zgoła, bo aż bogowie pasją się tak nad sercy ludzkimi serowie. Nie nieba, niebo torem jednostajnym chodzi. Nie słońca, słońce jedno wschodzi i zachodzi. Nie gwiazdy, bo te tylko w ciemności panują. Nie pochodnie, bo lada wiatrom te hołdują. Lecz się wszystko zamyka w jednym oka słowie pochodnie, gwiazdy, słońca, nieba i bogowie. No i o czym to jest? Zamiast jej powiedzieć, masz ładne oczy, to zrobił to tak. I jeszcze wierszu, jako wiersz sumacyjny na samym końcu macie podsumowanie, że to się wszystko, te rzeczy najpiękniejsze i największe, jakie znał, one nie są w stanie wyrazić piękna, jakie jest w oczach tej królewny angielskiej. Więc wszystko to się zamyka w jednym oka słowie, tu gra słowna mamy, pochodnie, gwiazdy, słońca, nieba i bogowie. Czyli jej oczy są jak pochodnie, gwiazdy, słońca, nieba i bogowie. Nie jak pojedyncze te rzeczy. Wiecie? Tak można powiedzieć komuś komplement. Później jeszcze się to będzie zmieniało, bo później będzie nas standardowy przykład komplementu Drecha. Pewnie pamiętacie. Teraz zwróćcie uwagę na to. Znowu Jan Andrzej Morsztyn. On był niezły. I to będzie akrostych. Czyli pierwsze litery wersów tworzą jakieś hasło, jakieś słowo. To jest akrostych. Więc mamy też rozwój takich nietypowych gatunków. Więc mamy z reguły w tych wierszach, to było na przykład imię i nazwisko twórcy, wychodziło z tych pierwszych liter wersu, jakiś jego podpis, ale przecież mamy barok, więc to nie może być oczywiste, więc przeczytamy sobie krótki akrostyk, zatytułowany na jednego. Kiedyś powiedzieć to, na coś zasłużył, przy ludziach trudno, żebym się nie dłużył. Jeśli masz dowcip domyślny i żartki, egzorcyzm czytaj po kraju tej kartki. Jaki to jest egzorcyzm? To jest dis na kogoś, słuchajcie. No to jest pojazd. On mógł sobie pojechać temu jednemu. Jak on mu pojechał? Co to za słowo? Kpie. A co to jest kiep? Dzisiaj taki od papierosa, tak. A tego słowa wywodzi się słowo kiepski. To jest staropolskie przekleństwo. Bardzo wulgarne. I albo oznacza, wybaczcie, słowo chuj, albo pizda. On tutaj tego człowieka wyzywał i nazwał go na jednego ty kpie. To jest bardzo, bardzo wulgarne. To jest jedno z najwulgarniejszych takich tekstów, że przez nic staropolskich, kim my dzisiaj znamy. Też tę samą etymologię ma. I twórcy serialu kiepscy są bardzo inteligentni ludzie, którzy po prostu stworzyli taką formę żartu, taki serial. Tam jest dużo żartów językowych. I specjalnie tam zastosowano takie, a nie inne nazwisko tej rodziny. To jest rodzina właśnie takich. Więc już teraz wiecie, jak będziecie rzucać kiepa, to może musicie pamiętać, w którym zaczęli o to mówicie. Bo staropolsko jest to wulgaryzm. Cieszę się, że mogłam was nauczyć czegoś złego. W końcu. Demoralizacja młodzieży. Mamy też różne wiersze wariacyjne i to są jakieś szaleństwa, jakieś przedziwne pomysły autorów. I tutaj macie na nagie obrazy w łaźni Daniela Naborowskiego. To jest wiersz. Co to nagie obrazy? Jeśli mnie ktoś pyta, łaźnia tu, łaźni nago, myć się przyzwoita, a jeśli by się komu niepoczesne zdały, wolno, jeżeli umie, przybrać femorały. Item. Nie dziwuj się, żem nagość swoją ukazała, sen mnie zmorzył, takiem się na kryj zapomniała. Item. Gościu, chciej mi powiedzieć, proszę, swoje zdanie, co byś wolał, czy żywo, czy to malowanie. Item. Jeśli wadzę, żem nagość swoją ukazała, łaźnia tu, do łaźni się ja nagotowała. Item. Nie dziwuj się, żem się tu nago położyła, wszystka moja majętność tą dłonią nakryła. Item oznacza tak samo, czyli nagość, nic dziwnego. Jak tutaj mamy dużo erotyki, to jest taki, wiecie, zakazany trochę tekst, no przecież tak się nie pisało o cielesności. Nie? Cała moja majętność to to, czym się zakryłam. No, to jest jasne skierowanie w stronę erotyki i sfer intymnych. Dalej. Gabinet osobliwości przed nami. Mamy wiersz Serpentynę i dużo takich tekstów było w zbiorku Wojciecha Waśniewskiego Księdza z 1644 roku Wielkiego Boga Wielkiej Matki Ogródek. I on pisał takie dziwne osobliwości poetyckie z reguły na tematy religijne. I wiersz Serpentyna ma na środku bardzo wyraźnie na pierwszy rzut oka słowo Maria. I te litery, które układają nam się słowo Maria, łączą się też z górnym i dolnym wersem. Więc czyta się to tak. Miłosierdzia cnót twój, twórco pokory, jedyna, Matko Maryja, prosim, przyczyń się do syna. Koniec. Miłosierdzia cnót twórco pokory, jedyna, Matko Maryja, prosim, przyczyń się do syna. Czyli wstaw się za nas. To była Serpentyna. A teraz przed wami bardzo kunsztowny wiersz Prostokąt. Czytamy od lewej do prawej, wers po wersie, jak i z góry do dołu w kolumnie i zawsze brzmi tak samo. Czyli tobie panno, matko, księżno, nieba, ziemię, panno łaski pełna, raju zdobo, plemię, matko pełna, uczty, różo, forto, święta, księżno, raju, różo, śliczna, pani wzięta, nieba zdobo, forto, pani, tobie śpiewam, ziemię, plemię, święta, wzięta, śpiewam, miewam. Tak sobie wymyślono. Tobie, panno, matko, księżno, nieba, ziemię, panno, łaski pełna, raju, zdobo, plemię, matko pełna, uczty, różo, forto, święta, księżno, raju, różo, śliczna, pani, wzięta, nieba, zdobo, forto, pani, tobie, śpiewam, ziemię, plemię, święta, wzięta, śpiewam, miewam. Przeczytałam poziomo i pionowo. Widzicie, nie zawsze... I to jest coś, co ludzie nazywali przerostem formy nad treścią. Że mielibyśmy tu wiele do zarzucenia w kwestii jakości tej poezji. Ale pomysłu, no pomysł jest genialny. To jest też super. Koło śmierci. To koło śmierci, ono jest zapisane po łacinie i to są wszystkie słowa, które mają ten sam rym, tę samą końcówkę. I tą końcówką jest sufiks mus, niezwyróżniony w centrum koła. Mus to inaczej mysz. I to jest zwierzę, które oznacza przemijanie, jest związane z motywem wanitatywnym. Tak, ono niszczy plony, jest też małe i marne. I jakbyśmy przeczytali teraz każdy z tych poprzecznych kreseczek i naokoło z tą cząstką, to mamy tutaj z boku wyjaśnione, dlaczego chwalimy się, czyż człowiek nie jest błotem, człowiek pierwszy na ziemi i bądźmy ziemią, stajemy się jakby ziemią, jesteśmy śmiertelni, więc uczmy się, żebyśmy podobali się Bogu. I jeszcze na obwodzie, tam na górze jest ten z Wulgaty, tłumaczeniu Jakuba Wójka, a jako postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Po łacinie wiele tych wersów kończy się po prostu sufiksem mus. Więc widzicie, jakie mam piękne koło śmierci, które mówi o przemijaniu. Vanitas, vanitatum et omnia vanitas. Marność nad marnościami, wszystko marność. Pamiętaj, memento mori, a później sąd ostateczny. Więc zawsze musisz być gotowy. To jest to, co chciałam wam pokazać a propos konceptu. Ale oczywiście na tym nie poprzestanę, bo... Czy my czytaliśmy sobie Barańczaka Polski jako obcy? To ja sobie przeczytamy. No to dobra, to w ramach konceptu można tworzyć tak. I jeżeli chociażby tak, takie zabawy tekstami, próba bycia zabawnym, bo tak bym to nazwała, no ale nie ukrywajmy się, no jednak to śpieszy, no ma nie śmieszyć, a śmieszy. Tak jednak to się dzieje. Że nas takie zabawy formą rozbrajają. Same memy są często zabawą formą. I pokażę wam teraz tego Barańczaka, Mianowicie chodzi mi o doczepiaczy Walei. To jest Barańczak, twórca genialnej poezji lingwistycznej polskiej. I jeżeli ktoś tutaj z Was się uczy włoskiego, to może mieć większy ubaw. Te stare obiboci, doczepiacze, plaga, alei, ogni tam pani i ręce do palta trendo se doczepiali, tak? No dobra. Nie zawsze to wychodzi, ale to też jest zabawa. I my oczywiście nie znamy tutaj sensu tego wiersza, ale zabawa już jest słowem. Jest też wersja po japońsku, jakby ktoś chciał. Miyei zaki hana poro, yawana katsu ohida dushi misai sendai. Ota sake u Szymona i tak gotowana kura. Te hamaki to kimono, na jakim usłyszy mi to womit. Suki gejszy moja mama. Kogo suszy tego kawa yawakushi. Tego kawa yawakushi. Myślę, że to brzmi najsensowniej, jeśli nie uczyłam japońskiego. I jeszcze jest wersja po niemiecku, jakbyś chciał. Tam jest zacnote dawaj szmalcu. Czyli zacnote dawaj szmalcu zaszyn sojer. Czyli zachęcała. Ale szlał Heinz Birum w tył herbatkę. Ale wanderwał. Ale wandeł rwał. I tak dalej. Dużo jest pomysłów. Może to były fabuliony, tak swoją drogą. To się nazywało fabulionem. Mamy liberyki. Mamy... tego jest naprawdę dużo. Przedziwnych takich konstrukcji. Turystychy. Pomysłów na różne przedziwne gatunki. Barańczak ma dużo. Kolejności alfabetycznej nie będą to. Alfabetony, bezecenzje, idiomatoły, liberyki, mankamenty, obleśniki, onangramy, palidromadery, poliględźby, turystychy, tak, i to tyle. Trochę tego jest. Z takich szalonych. Z tego, co chcę, żebyście zapamiętali z dzisiejszej lekcji, to koncept ma służyć zaskoczeniu odbiorcy. Na końcu takich konceptualnych tekstów musi się znajdować puenta, dlatego są wiersze sumaryczne. I mamy koncept w dwóch formach. W formie, czyli w dwóch wersjach. Formy. I tutaj możecie sobie wziąć na przykład na oczy królewny angielskiej, Naborowskiego. Całość na jednym łańcuchu kompozycyjnym. Mamy anafory, porównania, które doprowadza, później im wszystkiemu zaprzecza i dochodzi do podsumowania. Wszystko zamyka się w jednym oka słowie, bo to był komplement na jej oczy. No i mamy jeszcze treści. Jan Andrzej Morsztyn do trupa. Tu porównanie zakochany do zmarłego i szokujący wniosek, trup ma lepiej. To jest koncept. No a następnym razem sobie jeszcze powtórzymy tylko tę rzeźbę z ekstazą świętej Teresy, o której już nam mówił Michał. Dzięki Wam bardzo.